Uroczystość Piotra i Pawła, gościliśmy księdza kardynała tutaj w Lubaczowie, móc razem z mieszkańcami naszego miasta pomodlić się. I to, co pani Basia przed chwilą powiedziała, te słowa, które wypowiadał do nas, słowa wielu wspomnień, wielu wydarzeń, które tutaj miały miejsce, wspólnych przeżyć, one były takim podsumowaniem, spuentowaniem tego wszystkiego, co było. I ksiądz kardynał jest dumny z naszego miasta i to się czuje w rozmowach z nim. Bo rzeczywiście on wiele dał naszemu miastu, wiele dał Lubaczowowi. I teraz, gdy tutaj my rozmawiamy, te wspólne przeżycia wychodzą. Możemy tym się szczycić. I tutaj jest pan Krzysztof razem z nami, pan Krzysztof Szczepański, który od wielu lat działa w Klubie Inteligencji Katolickiej, a ten klub to takie oczko też w głowie księdza kardynała, bo dzięki temu także wiele wydarzeń kulturalnych, intelektualnych, wiele tygodni kultury wspólnie przygotowanych i przeżytych właśnie w tym czasie, gdy biskupem w Lubaczowie był biskup Jaworski, mogło się odbyć. To, że w ogóle klub powstał, to także właśnie zasługa księdza kardynała Mariana Jaworskiego.
I na pytanie, które wcześniej było o cechy księdza kardynała, to przy okazji chciałem powiedzieć o tym cieple, które od niego epatowało, a także o czymś takim, jak przychodziliśmy z klubem, rozmawialiśmy między innymi o planowanych tygodniach kultury, rozmawialiśmy o różnych sprawach nurtujących nas i społeczność Lubaczowa, to widać było, że ksiądz biskup potrafi słuchać. Nie, że on nam coś narzuca, że my siedzimy i tylko słuchamy. Natomiast on słuchał, co my mówimy. Ewentualnie coś sugerował, pytał i słuchał nas. To przy jego jakby dystynkcji i jego wielkości, to jest wspaniała cecha. Myśmy się czuli jakby na równi, że możemy z nim rozmawiać, możemy mówić o swoich problemach. No i tygodnie kultury, które od 1986 w zasadzie się zaczęły, też niejednokrotnie były inspirowane przez księdza kardynała. Uzgadnialiśmy tytuły, uzgadnialiśmy czasami, dzięki niemu pozyskiwaliśmy wykładowców, osoby, które koncertowały. Zresztą teatr pani Basi również występował wielokrotnie na Tygodniach Kultury Chrześcijańskiej i zawsze biskup to aprobował. Uczestniczył w miarę swoich możliwości w Tygodniach Kultury na tych wszystkich spektaklach osobiście.
A ja wrócę do tego kazania, które wygłosił ksiądz kardynał w tym roku 28 czerwca, bo też byłem po raz pierwszy w życiu w Lubaczowie, wtedy słuchałem kazania i pomyślałem sobie w czasie tego kazania, że to właśnie połączyło świętego Jana Pawła II i księdza kardynała. Mianowicie to, co z tego kazania i dlaczego ludzie się wzruszyli, tak się zastanawiał, bo powiedział, że każdy czyn jest budową Kościoła i wyniósł każdy taki drobny czyn człowieka na ten poziom, który jest ponad człowiekiem, który jest już, należy do tej innej rzeczywistości, do tej lepszej rzeczywistości. Takie miała pani wrażenie?
Tak, tak, tak. Ja poczułam sama i myślę, że ludzie to poczuli, tak jak już wspominałam, że myśmy się poczuli lepsi, tacy dowartościowani.
Tak jak po homiliach papieskich. Wszyscy
tak
wychodzili.
I jacyś byli tacy wyprostowani, bo przedtem się wydawało, że pochyleni jesteśmy, mamy swoje problemy. I nagle ludzie się wyprostowali. To jest chyba szalenie ważne, takie dowartościowanie drugiej osoby.
Tak, bardzo państwu serdecznie dziękuję za wizytę, księdzu proboszczowi za to, że tu jesteśmy i będziemy jeszcze przez najbliższą godzinę. A teraz posłuchajmy w takim razie trzeciego fragmentu homilii świętego Jana Pawła II, homilii wygłoszonej oczywiście w Lubaczowie 3 czerwca 1991 roku.
Bóg tak nas stworzył, że potrzebujemy różnych rzeczy. Są nam one niezbędne dla zaspokojenia naszych potrzeb elementarnych, ale również do tego, żebyśmy umieli dzielić się nimi wzajemnie oraz żebyśmy z ich pomocą budowali przestrzeń naszego ludzkiego być. Ojciec nasz niebieski dobrze wie o tym, że potrzebujemy różnych rzeczy materialnych, ale umiejmy ich szukać i używać zgodnie z Jego wolą. Wartości, które można mieć, nigdy nie powinny stać się naszym celem ostatecznym. Po to Ojciec nasz niebieski obdarza nas nimi, aby nam pomagały coraz pełniej być. Dlatego przed błędem postaw konsumpcjonistycznych należy przestrzegać również społeczeństwa biedne. Nigdy nie trzeba w taki sposób dążyć do dóbr materialnych, ani w taki sposób ich używać, jak gdyby były one celem same w sobie. To też reformie gospodarczej, jaka się dokonuje w naszej ojczyźnie, powinien towarzyszyć wzrost zmysłu społecznego, coraz bardziej powszechna troska o dobro wspólne, zauważanie ludzi najbiedniejszych i najbardziej potrzebujących, a również życzliwość dla cudzoziemców, którzy przyjeżdżają tutaj w poszukiwaniu chleba. Zwłaszcza dzisiaj, w okresie reformy gospodarczej, wsłuchujmy się uważnie w słowa Chrystusa Pana. Nie troszcie się zbytnio i nie mówcie, co będziemy jeść, co będziemy pić, czym będziemy się przyodziewać. Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o Królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane. Czy jednak nie zostaliśmy zdominowani przez to, co jest mimo wszystko mniej ważne? Czy to nie dawało i nie daje nadal znać o sobie, jakiego potrzebujemy wysiłku, ażeby odnaleźć w tej dziedzinie właściwe proporcje? W Kanie Galilejskiej Matka Chrystusa mówi do sług weselnych: zróbcie wszystko, cokolwiek On, Chrystus, wam powie. Wielką potrzebą naszych czasów jest przypominanie tego, co mówi Bóg. Przyjmowanie na nowo tego, czego uczy Chrystus. Zróbcie wszystko, cokolwiek On wam powie.
Słowa wygłoszone przez świętego Jana Pawła II 3 czerwca 1991 roku podczas mszy w Lubaczowie. Z Lubaczowa biegniemy do Zgorzelca. Tam jest redaktor Jan Bogatko. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Tak, jestem w Zgorzelcu, ale po stronie niemieckiej. Wczoraj nie było mnie zresztą w Zgorzelcu, bo byłem w Dreźnie, ale wiem, że w Zgorzelcu po stronie polskiej bawił pan prezydent Duda. Na ten temat niestety na portalu Info Zgorzelec nie znalazłem nic poza zdjęciem pana prezydenta. I szkoda, no bo można byłoby coś więcej na ten temat powiedzieć. Lokalne media na ten temat nic nie mówią. To jest dość specyficzny kawałek Polski, Zgorzelec i okolice. Bardzo lewicowe i z bardzo określonymi tradycjami i preferencjami wyborczymi. Może stąd też i to, że na ten temat, na temat wizyty prezydenta Dudy w tym mieście nic nie pisano. Ale zajmuje się Niemcami, bo to jest oczywiście sprawa ważna i wydaje mi się, że chyba takim tematem bardzo ciekawym w tej chwili dla słuchaczy w Polsce jest pejzaż partyjno-polityczny w Niemczech, bo on ulega nieprawdopodobnym zmianom. Nie jesteśmy sobie w stanie nawet tego wyobrazić. Na przykład SPD to była wielka partia ludowa, tak się o niej mówiło. Przecież ilu kanclerzy z ramienia tej partii sprawowało władzę, czy w Bonn, czy w Berlinie, a tutaj się okazuje, że ta partia traci na łeb na szyję członków. Przestaje być partią ludową, przestaje być partią robotniczą, jak się chwaliła, aczkolwiek nigdy to nie była partia par excellence robotnicza. Wystarczy powiedzieć, że na przykład profesor Saracin, autor bardzo popularnych książek krytykujących system polityczny w Niemczech, jest nadal członkiem SPD, mimo że ta partia chciałaby, aby przestał być członkiem, ale on jakoś nie chce od niej odchodzić. Ale za to tłumnie odchodzą inni członkowie. O ile w 1990 roku partia ta liczyła, posłuchajmy, to jest nieprawdopodobna liczba, ponad 940 tysięcy członków. To jest armia po prostu. To teraz ta armia, bo to jest nadal armia, zmalała w przeciągu tych lat tam 20 paru do 440 tysięcy, czyli ponad ponad połowę jest mniej liczna. Wybory w 2017 roku nie wykazywały najniższego punktu tej partii. To był po prostu normalna linia upadku tej partii, która w ten sposób właśnie przebiega. Natomiast najmłodsza partia Niemiec, jak się nazywa Alternatywa dla Niemiec, po raz drugi już wyprzedziła SPD w notowaniach rankingowych, a mianowicie w minioną niedzielę w ankiecie przeprowadzonej dla gazety Bild-Zeitung 17,5% wyborców wypowiedziało się na rzecz AfD, powiedziało, że będzie na nią głosować w wyborach. Tymczasem na SPD 17%. To jest potworny policzek dla partii, która uważała się, że reprezentuje interesy ludu pracującego w jazdy wsi, jak to mówiono dawniej w PRL-u i w innych krajach tej samej proweniencji. A tutaj okazuje się, że nic z tego, że po prostu ona reprezentuje tylko interesy starszych ludzi, którzy mają jakąś dość skostniałą wizję tego, co się dzieje w Niemczech. To stanowi już pewien upadek niemieckiej socjaldemokracji, mówi się w mediach i jest to bardzo, bardzo, bardzo groźne. Ale przewidywania idą dalej. Politolodzy zadają sobie pytanie, jak będzie wyglądała sytuacja partyjno-polityczna, ten pejzaż partyjno-polityczny w Niemczech w roku na przykład 2021. A więc w roku 2021 uważa ją na przykład eksperci Media Pionia, że partia ta będzie najsilniejszą partią w kraju i po niej dopiero uplasuje się CDU-CSU, potem długo, długo nic i na szarym końcu znajdzie się zabytkowa SPD, zabytkowa pod względem politycznym. To budzi szalony lęk w Niemczech. Po prostu teraz ostatnio po wydarzeniach w Kamienicy Saskiej widzieliśmy, w jakim kierunku to wszystko przebiega. Dla niewtajemniczonych Kamienica Saska to polska nazwa miasta Chemnitz, w którym olbrzymi pomnik Karola Marksa, opiekuna i ducha Unii Europejskiej, nadal straszy, względnie bawi przybyszy do tego miasta, które swego czasu nosiło też nazwę miasto Karola Marksa, Karlsmarkstadt. Ale i o Polsce w tym tygodniu w Niemczech coś mówiono, a mianowicie pan Nils Meyer-Uhlendorf napisał na łamach lewicowej Süddeutsche Zeitung artykuł, w którym jest przerażony, że Niemcy nie protestują przeciwko łamaniu demokracji w Polsce i na Węgrzech, że nie angażują się w walkę z tym reżimem, który tam panuje, i że niemiecka opinia publiczna siedzi cicho zamiast walić w tarawany. I wymienia różne punkty, dlaczego i tak dalej tak się dzieje, że te sprawy demokracji, jak to on określa, są bardzo ważne. Na przykład irytuje go reforma sądownictwa w Polsce i mówi, że przecież to wszystko jest łamanie prawa unijnego, a tymczasem Federalny Trybunał Konstytucyjny, no jak już tak czytam, to już odkładam, bo to nie jest w końcu unijne. To Federalny Trybunał Konstytucyjny jest co prawda na terytorium Unii Europejskiej, ale mieści się w Niemczech i wiemy gdzie. I wiemy, kto tam ostatnio był, i wiemy, kto tam ostatnio coś mówił, i wiemy to również z gazety Süddeutsche Zeitung, którą przeglądam. Drugi punkt to jest nie tylko demokracja, to jest gospodarka. I to jest bardzo ważne. I pisze ten autor artykułu na łamach Süddeutsche Zeitung, kiedy następuje urawniłowska sądów i kiedy rozszerza się korupcja. Proszę Państwa, według autora tego artykułu w Polsce teraz rozszerza się korupcja. Właśnie w tym miejscu należałoby przestać czytać ten artykuł i wziąć podlewać się za podlewanie kwiatków. I to właśnie zrobię.
A jakie kwiatki?
Różnego rodzaju. Ja przepadam za, i to właściwie pora jest niewłaściwa dla tych kwiatków, one są trudne do hodowania latem. To są fiołki alpejskie. Bardzo je lubię w każdym kolorze, każdej wielkości, są te małe i duże. Pamiętam, jak kiedyś w kwietniu jechałem do Włoch i jechałem w kierunku Toskanii, przejeżdżałem przez masywy górskie i nagle zapach. Otworzyłem okno samochodu, żeby pochać, co to za zapach. On mi oczywiście przypominał fiołki alpejskie, ale sobie mówię, rany boskie, no przecież nie rosną chyba w naturze. Owszem, rosły. Całe połacie, całe zbocza były pokryte tymi pięknie pachnącymi liliowymi wtedy kwiatkami i to oczywiście zaszczepiło we mnie dodatkowo jeszcze miłość do tej rośliny.
A my jesteśmy w Lubaczowie, 98 kilometrów od Lwowa. I co?
No to jest w ogóle piękne miejsce. To jest w ogóle ziemia lwowska, bo nie wiem, Lubaczów chyba należał do województwa lwowskiego przed wojną.
Tak
to jest. To jest bardzo ładny region. Na przykład to jest też pewnego rodzaju ciekawostka, jeżeli chodzi o pamięć historyczną. Niemcy na przykład, mimo że w zasadzie Zgorzelec nie ma nic wspólnego ze Śląskiem, to się mówi, że jest to Śląsk tutaj, ale w gruncie rzeczy to są Łużyce i Łużyce sięgają jeszcze dalej. One leżą również na terytorium Polski, aż do rzeki Kwisy. To są wszystko Łużyce. Ale w 1815 roku Prusy otrzymały kawałek Saksonii i przyłączyły ją do regencji pruskiej, czyli to się nazywało Regencja Pruska Schlesien, Prowinz Schlesien. I od tej pory uważa się, że Zgorzelec niemiecki jest miastem śląskim. I dojeżdżając do niemieckiego Zgorzelca od strony Drezna, mamy tablicę Witamy na Śląsku. Po niemiecku oczywiście pisane. Nie mogę sobie wyobrazić, aby w Polsce znalazła się tablica w tym miejscu, w którym Państwo teraz są, z napisem Witamy na ziemi lwowskiej.
Bardzo serdecznie dziękuję za korespondencję i proszę przypomnieć jeszcze nazwisko tego niemieckiego dziennikarza, który zauważył, że w Polsce rozwija się korupcja.
Otóż ten pan nazywa się Nils Meyer-Uhlendorf.
Bardzo.
Ma lat 49. Jest prawnikiem. jest współzałożycielem Democracy Reporting International i jest szefem programu Ecologic Institute w Berlinie.
A mówił o tym Jan Bogatko. Bardzo serdecznie dziękuję za korespondencję.